Telegram z krańca świata.
Dzień dobry, dzień dobry. Drugi sezon, no to już 12 odcinek. Panie Piotrze, dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, no jeszcze nie wieczór, ale zaraz będzie. Ściemni się, jak będziemy kończyć rozmawiać.
Okej, okay, u nas pełno śniegu, a na Tajwanie?
Wręcz przeciwnie. Niestety, ale zaraz, ale zaczynają się już powoli takie słoty jesienne, także tak jak jest początek w Polsce listopada, tak wieje, zimno, deszcz cały czas pada, ojku, to straszne, to teraz będzie przez cały styczeń i luty na północy Tajwanu.
No tak, a u nas śniegiem przywaliło jeszcze jesienią. Dobrze, to porozmawialiśmy o pogodzie, tak wypadało, przynajmniej na początku. A ja jeszcze jestem winny naszym słuchaczom informację, że dzisiaj porozmawiamy na temat różnorodność i jedność, siła i kontrsiła. Przyzna pan, panie Piotrze, no, że na razie jesteśmy, przynajmniej ja jestem, w pewnym niedoinformowaniu, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
To zaraz się okaże. To będzie bardzo specyficzna taka moja hipoteza, ale jednocześnie spostrzeżenie na temat takiej współczesnej debaty. Tam słyszeliśmy zawsze w mediach ze strony lewoidów tak zwanych, zaraz to wyjaśnię dlaczego. Mówiliśmy, zawsze te hasło jest głoszone, że różnorodność to siła, albo różnorodność jest dobra. I na przykład mi strasznie wybitnie utkwiło w pamięci takie dwa jakby spoty, nie tyle wyborcze, ale spoty takie ideologiczne. Pierwszy jest niezwiązany z dzisiejszym tematem, a drugi jest bardzo związany. Otóż czytałem kiedyś artykuł, bodajże na portalu Gazety Wyborczej, w czasie, kiedy były chyba rząd polski kupował jakieś opcje, nie opcje i poszła kwestia pod zapytanie publiczne, czy granie na giełdzie papierów wartościowych to hazard. No i był artykuł, w którym było kilkanaście chyba, czy przynajmniej kilka razy powtórzone, już nie pamiętam dokładnie, ale przynajmniej kilka, że gra na giełdzie to nie hazard, gra na giełdzie to nie hazard. Autor przekonywał, wtłaczał te 300 razy, to cytując, zagadka, to co to za klasyk, tak, że 300 razy trzeba powtórzyć. To łatwe. Natomiast wracając ściśle do tematu. Drugim spotem, który widziałem, to wszystkie chyba sławne możliwe postacie z amerykańskiego życia publicznego, łącznie z ówcześnie panującym miłościwie Barackiem Obamą, darli się do kamery, znaczy oczywiście spokojnie, ja tak przekomarzam się tylko, darli się do kamery diversity is strength, czyli różnorodność jest siłą. I tak wszyscy to powtarzali po to, bo ideologie są, przecież takie ideologie są prestiżowe, prawda? Więc ta ideologia za pomocą tych najbardziej prestiżowych, najbardziej jak gdyby rozchwytywanych, najsławniejszych osób została powtórzona tam chyba ze 30 albo więcej. Także o tym będziemy dzisiaj mówić. Natomiast zagadkę jeszcze musimy rozwiązać z poprzedniego odcinka. Ktoś odgadł i teraz mam pierwszy namacalny dowód, że słuchają nas nie tylko faceci, ale i kobiety, bo kobieta odgadła, co mnie też zaskoczyło, no bo obcy też, przepraszam, jestem straszliwym seksistą, wydawało mi się, że to jest taki też dla facetów film, prawda, że się strzelają i się cieszą, a oprócz kobiety, czyli Sigourney Weaver, bo to o ten film właśnie chodziło, czyli obcy decydujące starcie, Aliens, i drugą postacią była Vasquez, a kto by nie chciał mieć takiej dziewczyny jak Vasquez, prawda, z której nikt nie pomylił z mężczyzną, mam nadzieję, oczywiście wszyscy rozpoznają ten cytat. Natomiast w zagadce chodziło o rozmowę, w której jedna osoba zaproponowała z tych niedobitków, które się wydostały z poziomu trzeciego, tego procesora atmosfery. Wrzućmy parę kanistrów CN20, czyli jakiegoś środka toksycznego i wytrójmy to wszystko. A potem padła propozycja, zbombardujmy to atomowo, to po polsku źle się to mówi, to jest nuke it from the orbit, czyli prawda, zrzućmy, zbombardujmy ich, zniukujmy ich z orbity. To jedyny sposób, żeby być pewnym. No i to jest cytat klasyczny. Ja specjalnie zadałem pytanie w ten sposób, żeby trudno było na Google zadać pytanie bez znajomości, faktycznej znajomości filmu. Więc nie udało się, to znaczy ktoś odgadł, czyli się komuś udało, a nam się, panie Marku, znowu nie udało. Nie zachowaliśmy książki, tylko musimy ją wysłać. Gratuluję jeszcze raz z wielkim ukłonem. I tyle. A pan Marek się przyznał, a jeszcze zakabluję, pan Marek się przyznał, że nie odgadł zagadki sam. Zdrajca. Nie zna klasyki amerykańskiego kina.
To wynika pewno z tego, że im dalej w sagę Obcego, tym ja mniej lubię te filmy. Ja najbardziej lubię pierwszą część.
Tak, a ja drugą.
Panie Piotrze, to sprawy konkursowe mamy załatwione. To proponuję, żebyśmy przeszli do dzisiejszego tematu, który, tak jak już to mówiłem, No, wydaje mi się dosyć niejasny, to tak delikatnie powiem.
Bardzo prosto. Wyjaśnimy. Więc diversity, czyli ta różnorodność, to jest część tego prestiżowego pakietu ideologicznego. Ludzi, którzy identyfikują się jako liberałowie, czyli tacy, którzy optują za wolnością osobistą, która ma mieć priorytet wobec wszelkich innych, powiedzmy, ideałów naszego współczesnego społeczeństwa, teoretycznie przynajmniej na sztandarach demokratycznego, pluralistycznego, czyli wieloideowego, czyli pozwalającego na wieloideowość i na różnorodność, ale tutaj jest właśnie ta walka polityczna, walka ideologiczna, jest pełna paradoksów, kłamstw, półkłamstw i odcieni szarości i tak dalej, i tak dalej. Zaraz sobie wyjaśnimy. Więc to, co mówiłem, jako, opisywałem jako różnorodność i podałem przykład tego spotu reklamowego, jest częścią pakietu ideologii, z których i inną, czy też uzupełniającą, czy też dopełniającą jest taka, że przyjmowanie imigrantów bez na przykład między innymi sprawdzania ich tożsamości, też zdolności zintegrowania się ze społeczeństwem docelowym jest bez znaczenia. Jest ta różnorodność polega także na różnorodności rasowej, czyli na stwarzaniu takich w każdych krajach, w których ta ideologia jest promowana, stworzenia społeczeństwa, które jest wielorasowe, wielokulturowe, wieloideowe i całe takie społeczeństwo ma dawać w rezultacie swojego powstania coś, co daje przewagę i jest ideologicznie, czyli etyczno-moralnie słuszne, lepsze od społeczeństw, mieszkańców państw, czyli narodów, mówiąc inaczej, chociaż to jest mieszanka, czyli to już nie jest tak de facto naród. Można definicyjnie wejść w spór z kimś, kto by to tak powiedział. Ja na przykład uważam, że to już nie jest naród, dlatego że naród jest poglądem pierwotnie przynajmniej, pojęciem takim nie metaetnicznym, tylko właśnie etnicznym. Tak jak mówiliśmy o religii w kontekście tego eseju Chrześcijański projekt cywilizacyjny z książki Siły psychohistorii, to mówiliśmy, że religia monoteistyczna, taka jak religie abrahamowe, ma jako zadanie takie główne z punktu widzenia socjologicznego odblokować zdolność wzrostu jakiejś społeczności ponad ten limit biologiczny, czyli ponad ten etnos pojedynczy jakiegoś tam plemienia, czy grupy plemion, czy tego typu zbiorowości opartych na więzi biologicznej, więzi pokrewieństwa. Więc, bo mamy przecież ten cytat, który już cytowaliśmy w którymś z odcinków tego drugiego sezonu, że słowa Jezusa z Ewangelii Nowego Testamentu: nie masz Greka ani życia, ale wszyscy jesteście w Chrystusie Jezusie. To jest właśnie, czyli inaczej mówiąc z punktu widzenia socjologicznego, czysto pragmatycznego, budowania imperiów i państw i narodów. Religia jest systemem wierzeń, systemem budowania mitów założycielskich, mitów energetyzujących i innych mitów, które już omawialiśmy wielokrotnie, więc nie ma sensu, żeby powtarzać, służących temu, żeby społeczność ludzi, która jest indoktrynowana do tych mitów i do tego wspólnego snu, wspólnego mitu, jak gdyby, czy też wspólnej pieśni, zaraz powiem dlaczego te pieśni, religia służy do tego, żeby wyjść ponad tą wąską grupę etniczną. Zobaczmy, co było z tą religią Żydów. Jak to dobrze nazwać? Przepraszam, wylatuje mi z głowy.
Judaizm.
Tak, rzeczywiście, bardzo przepraszam. Judaizm, proszę zobaczyć, jest to ściśle plemienna religia, prawda? Jesteś częścią wyznajesz judaizm ze względu na swoje pochodzenie, krew, dlatego że się urodziłeś w rodzinie dwojga matki i ojca wyznających judaizm. Natomiast chrześcijaństwo, proszę bardzo, na chrześcijaństwo i na oczywiście islam, bo to jest oczywiste przedłużenie, można nawracać dowolną osobę i w ten sposób budować właśnie kolektywy znacznie większe niż ten judaizm, który, proszę zobaczyć, Izrael ma teraz z tym straszny kłopot, bo jest chyba ludność Izraela około 9 milionów na dzień dzisiejszy. Natomiast proszę zobaczyć, w jakim Morzu Arabskim jest ten Izrael umieszczony i nie może sobie dobrze poradzić, dlatego że nie może się rozprzestrzeniać religijnie, teraz już zupełnie XXI wiek nie na tym polega, ale nie może się rozprzestrzeniać poprzez nawracanie, a jedynie może się przez biologiczne rozmnażanie, co jest blokadą po prostu, jest blokerem. Także tak to wygląda. I teraz tak, wracając do tej ideologii różnorodności. Oczywiście są plusy i minusy. Ale chciałem powiedzieć o czymś zupełnie innym, o takim filozoficznej hipotezie, która będzie częścią książki Siły i Kontrsiły, kolejnej części serii Wzorce, czyli po siłach psychohistorii będą teraz wzorce zwyciężania, współautorstwo z byłym wojskowym jednostki GROM, byłym oficerem, także tutaj zapraszam wszystkich do zakupu, już w kwiecień mniej więcej będzie ta książka dostępna. Natomiast drugą książką z serii Wzorce, która się ukaże w przyszłym roku, w 2023, będą właśnie Siły i Kontrsiły. I tutaj to jest jeszcze niepotwierdzone oficjalnie, to znaczy na stole nie mam gotowego wstępu, ale wstęp do tej książki, do Sił i Kontrsił, napisze sam redaktor Bogusław Hrabota, czyli Naczelny Rzeczpospolitej. Także trzymajcie kciuki, żeby nagle nie stwierdził, że jednak nie. Módlcie się, jak ktoś uważa. Więc trzymajcie kciuki, bo to rzeczywiście będzie nobilitacja do naszej wspólnej pracy, bo wielu czytelników kontaktuje się ze mną i podpowiada różne rzeczy albo wytyka błędy. Także tutaj jest de facto kolektywna praca. Na marginesie powiem, bo mówiliśmy o judaizmie, ale jeden z czytelników, mam nadzieję, że słucha teraz i właśnie mu funduje wyrzut dopaminy. To w nawiązaniu do innego fragmentu Sił psychohistorii, ale podpowiedział mi coś, na co nie wpadłem po prostu. Dlaczego Mojżesz prowadził swoich Żydów z niewoli egipskiej przez 40 lat? Otóż chodzi o tak zwane formatowanie cywilizacyjne i to polega to na tym, że według właśnie teorii czytelnika, jeszcze raz strasznie dziękuję, bo to jest absolutnie oczywiste, uważam, że to jest właśnie przyczyna. Przez te 40 lat, przez dwa pokolenia błąkali się po pustyni po to, żeby wymarły pokolenia pamiętające jeszcze życie w niewoli i sposób myślenia i sposób sformatowania tego cywilizacyjnego, tego kulturowego, sformatowania mentalności nawykłej do tego, żeby być niewolnikiem. Ziemię docelową, ziemię obiecaną musieli osiągnąć ludzie mentalnie wolni. I to jest świetne nawiązanie, można zrobić tutaj do tego, co powiedział Gandhi, kiedy po I wojnie światowej jego ruch, między innymi biernego oporu i generalnie ruch dążący do odzyskania niepodległości przez Indie od Imperium Brytyjskiego, on celowo wygasił, dlatego że stwierdził, że naród indyjski nie jest jeszcze gotowy duchowo do tego, żeby zawalczyć o swoją niepodległość, a Brytyjczycy są wręcz przeciwnie jeszcze nie gotowi do tego, żeby oddać Indię bez walki.
Tak, panie Piotrze, a ja się teraz zachowam jak środka Marysia i zapytam z pełną naiwnością. Mhm. No ale to właściwie to dobrze, że jest ta różnorodność, czy też należałoby promować jedność, to jakby pan odpowiedział?
Właśnie, i teraz wrócimy do tej, na samym końcu powiemy sobie o tej współczesnej wojnie kulturowej, jaka ma miejsce przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce niestety też, bo my jesteśmy częścią Zachodu, a Zachód jest zaatakowany właśnie w tej sferze kształtowania oprogramowania kulturowego. To mówiliśmy wielokrotnie. Natomiast cała ta moja hipoteza historyczna polega na tym, że ja uważam, że mówiąc o chińskich cyklach dynastycznych, czyli o następujących naprzemiennie etapach rozwoju cywilizacji, rozkwitu jakiejś dynastii, ale jednocześnie rozkwitu cywilizacji, rozkwitu cywilizacyjnego, prawda? Następuje jakiś okres innowacyjności, wynalazczości, następuje olbrzymi postęp w wydajności produkcji żywności, co pozwala z kolei napędzić kulturę, napędzić ducha eksploracji, ducha rozwoju, a następnie oczywiście następuje okres dekadencji, pojawiają się władcy, którzy nie dbają o lud, którzy doprowadzają kraj do ruiny, otwierają jak gdyby drogę barbarzyńcom, czy też państwom konkurencyjnym, sąsiadom, którzy doprowadzają do destabilizacji tego imperium, no i oczywiście następuje okres chaosu. Ta moja hipoteza polega na tym, przepraszam, że tak długo musieliśmy mówić, polega na tym, że ten okres chaosu i wynika nie z tego, wynika z tego, że ludzie zatracili, to jest bardzo trudne do tego, żeby wytłumaczyć, ale ci, którzy już przeczytali Siły psychohistorii, bardzo szybko załapią. Chodzi o to, że zatraciło się przekazywanie międzypokoleniowe oprogramowania kulturowego, oprogramowania psychicznego, niezbędnego do tego, żeby w umyśle kolektywnym danego społeczeństwa, danego narodu, dało się zaprogramować wspólny mit i zdolność do tego, żeby wspólnym, kolektywnym wysiłkiem ludzie wyrzekali się swoich prywatnych zachcianek, prywatnych jakichś ambicji i tak dalej, i dokładali tą cegiełkę do wspaniałości tego gigantycznego imperium w tamtym oczywiście miejscu i w tamtym czasie chińskiego. Więc proszę zobaczyć. Zdolność, kluczem byłaby kwestia zdolności przekazu międzykulturowego, tego pakietu oprogramowania, czyli tych wirusów kulturowych, które niektóre są celowo skonstruowane, a czasami same się rozwijają jako rozmaite ideologie. Jeżeli nastąpi w jakiś sposób zakłócenie tego procesu, a w tej chwili mamy, prawda? Proszę zobaczyć, jak znika etos pracy, jak ludzie po prostu reagują alergicznie wręcz na to, że trzeba pracować od 8 do 8, że trzeba się poświęcać dla dobra firmy, czy dla dobra szefa, proszę komuś zaproponować znajomemu, albo poczytać komentarze gdzieś tam w internecie i zobaczycie, co usłyszycie. Bardzo, bardzo brzydkie komentarze na temat kwestii tego, że trzeba się poświęcać właśnie i że trzeba pracować nie dla siebie, po to, żeby zarobić na super godne życie, tylko dla firmy, po to, żeby ona mogła prosperować i szef, żeby mógł zarabiać. Także to są oczywiście bardzo spektra po prostu, bardzo, bardzo kontrastowe spektra o krańcach, które mają bardzo w swoim miejscu bardzo sprzeczne ze sobą ideologie. Ale właśnie mówimy tutaj o siłach i kontrsiłach, bo proszę zobaczyć, na czym polega chaos i na czym polega kwintesencja tego maksymalnego rozwoju danego imperium, danego reżimu imperialnego. Otóż w czasie chaosu najczęściej, jeżeli jest to chaos twórczy, to też jest taki paradoks, sprzeczność, ale zaraz wyjaśnimy dlaczego. W czasie chaosu uruchamiają się, o ile ma jakiś naród szczęście, uruchamiają się mechanizmy ewolucji kulturowej. I w takim okresie chaosu właśnie różnorodność idei, które mają możliwość konkurowania ze sobą nawzajem o to, która jest skuteczniejsza, która skutecznie pozwala przetrwać, to taki proces ewolucji kulturowej doprowadza do inaczej tworzy fundamenty powstania imperium. Natomiast po to, żeby imperium mogło trwać, to w takim imperium jakaś silna osoba, charyzmatyczny dowódca, który podbije po prostu militarnie cały obszar ten cywilizacyjno-kulturowy. Mówimy teraz mówi o przykładzie chińskim. Najłatwiej to zrozumieć. Nie jesteśmy z nimi złączeni emocjonalnie z tymi przykładami chińskimi, więc patrzymy jak gdyby tak z boku. Bez emocji, bez jakichś tam wcześniejszych, nie wiem, przesądów czy jakichś oczekiwań. Natomiast proszę, wracając już do kwestii tej innowacyjności i różnorodności. Takim złotym okresem, w którym różnorodność właśnie i była produktem ewolucji kulturowej i doprowadziła do gigantycznego skoku cywilizacyjnego, przede wszystkim do rozwinięcia rozmaitych filozofii i sposobu zarządzania państwem, sposobu budowania państwa, sposobu zarządzania państwem we wszystkich jego aspektach. Od finansów, przez wojsko, przez produkcję żywności, przez motywowanie ludzi do pracy, przez wszystkie możliwe aspekty, które są, przez wszystkie możliwe parametry, które są potrzebne do tego, żeby państwo rozkwitało i budowało swoją siłę i gospodarczą, i militarną. I właśnie okres, który nazywany jest okresem wiosen i jesieni, a potem inny okres, kolejny okres historyczny, okres walczących królestw, to w historii Chin, mniej więcej 2,5 tysiąca lat temu, to okres, w którym żył Sun Tzu, autor sztuki wojny, Konfucjusz, czyli założyciel tego najbardziej stabilnego systemu społecznego, który de facto przetrwał do XIX wieku. To de facto mówię, ale to jest na inną zupełnie rozmowę. Natomiast ten proces ewolucji kulturowej, swobodnego konkurowania idei polegał na tym, że każdy miał swobodę, każdy z tych takich tak zwanych wędrownych mędrców, o których kiedyś mówiliśmy, czyli założycieli jakichś szkół myśli, takich jak Konfucjusz właśnie, który był kompilatorem wcześniejszych takich idei konfucjańskich, a stworzył tego jeden spójny system. Tak samo był tym wędrownym mędrcem Sun Tzu, który miał jako swoje takie dzieło sztandarowe sztukę wojny i swoją metodę zarządzania armią i użytkowania armii do osiągania celów politycznych proponował rozmaitym królom, rozmaitym władcom jego metody okazały się najskuteczniejsze do tego, żeby przetrwać. Najskuteczniejsze i dla państw, i dla reżimów, które tymi państwami rządzą, więc to było właśnie to sito ewolucyjne. Natomiast proszę zobaczyć, co się stało wtedy, kiedy ta ewolucja postąpiła do momentu, i sytuacja polityczna oczywiście też, kiedy z tych państw 217 łącznie na samym początku, po pięciu stuleciach zostało zaledwie 7 wielkich potęg, a potem te wszystkie pozostałe potęgi, jedną z tych 7 było państwo Qin, którego kolejny władca został tym słynnym pierwszym cesarzem, i to był ten władca, który założył właśnie te pierwsze chińskie imperium, pierwsze chińskie cesarstwo. Proszę zobaczyć, co się stało i jakie są legendy w chwili, kiedy on wstąpił na tron. On nakazał rekwizycję wszelkich ksiąg, które byłyby niezgodne z ideologią imperialną. Była to ideologia legistów. Legizm to jest system społeczno-polityczny sprawiający, że państwo stawało się jedną wielką machiną wojenną. W podobny sposób jak Prusy w czasie XIX wieku stworzyły pewną ideologię, pewien sposób funkcjonowania oparty właśnie na zmilitaryzowaniu społeczeństwa, na zedukowaniu w pewien określony sposób. Tu też przywołuję esej Pruski projekt cywilizacyjny ze sztuki, przepraszam, z sił psychohistorii. I Prusy, podobnie jak właśnie te pierwsze imperium 2000 lat wcześniej, to był projekt tak skonfigurowany przez ewolucję kulturową, przez celowe działanie i reformy, czyli reformy tych doradców króla, czy całego aparatu administracyjnego, który pozwolił na to, żeby to imperium powstało. Imperium powstało dzięki dorobkowi zbudowanemu na różnorodności idei, na ich swobodnym, merytorycznym współzawodnictwie. Natomiast po to, żeby mogło dalej trwać, żeby mogło funkcjonować, musiało już się zjednoczyć ideologicznie. Stąd właśnie te palenie książek. To nie było jakiś efekt jakiegoś barbarzyństwa tego władcy, tylko konieczny proces spojenia tego jednego społeczeństwa w jedną całość. Dlaczego? Dlaczego to było potrzebne? Dlatego, że Imperium Qin, Imperium Pierwszego Cesarza, zostało stworzone, zlepione z krajów, które zostały podbite. Te kraje miały zupełnie inny język, styl pisma, bo chińskie znaki, które znamy ze współczesności, które mają 2000 lat, zostały zreformowane głęboko właśnie już po upadku dynastii Qin, po upadku tego Imperium Pierwszego Cesarza, to w czasie dynastii Han. Zaraz sekundkę o tym powiemy. Natomiast proszę zobaczyć, że jakie rzeczy zostały zreformowane i ujednolicone w całym imperium. Rozstaw kół wozów. Wynikało to z tego, z praktycznej potrzeby handlu na przestrzeni całego imperium, dlatego że każde z państw miało swój własny, specyficzny rozstaw kół i koła z jednego państwa nie pasowały do kolein w drogach w innym państwie. W związku z tym handel był wyjątkowo utrudniony, prawda? Trzeba było jakoś zmieniać rozstaw, zmieniać wozy albo robić jakieś inne chyba się nie da. Ale mamy ten sam problem przecież w naszym współczesnym świecie, kiedy zboże, które nie mogło zostać wyeksportowane z portu w Odessie na Ukrainie w czasie inwazji w bieżącym roku, inwazji rosyjskiej, ono mogłoby zostać wywiezione przez za pomocą transportu kolejowego, ale systemy, miejsca, w których można ten rozstaw kół pociągowych, rozstaw osi pociągach przestawić to, ich jest za mało, a zboża za dużo, więc zarzucono w ogóle ten pomysł. To proszę zobaczyć, jak wielki to był problem 2000, czy tam 2500 lat temu, kiedy właśnie te kolejny po prostu uniemożliwiały handel. W czasie jeszcze właśnie tych wielkich reform po ustanowieniu imperium robiono szereg innych, zrewolucjonizowano prawo, sposób kontroli tych lokalnych społeczności produkujących żywność, które zostały podzielone na takie wspólnoty składające się z 8 mikrowspólnot, czy też domostw. Proszę zobaczyć sobie, znaczy inaczej, kółko i krzyżyk, jak wygląda. Są te dwie kreski poziome i dwie kreski pionowe, prawda? I jest 9 takich pól, 9 kwadracików uzyskujemy. W środku takiego kwadracika była studnia, która była wspólna, a wokół tej studni było 8 wspólnot. I te wspólnoty, ich życie zostało całkowicie zreformowane właśnie w systemie polityczno-militarnym Imperium Qin, przede wszystkim państwa Qin, bo to jeszcze było wcześniej. Dzięki temu na przykład zupełnie przewrócono w głowach, przeformatowano ludzi na inny rodzaj odpowiedzialności zbiorowej niż proponował to konfucjanizm. Zreformowano sposób zaciągu młodych ludzi do armii. zmieniono zupełnie system motywacyjny, sprawiając, że motywacje były bardziej merytokratyczne, czyli za zasługi byli ludzie awansowani, czyli otworzyła się mobilność, tak zwana mobilność pionowa, czyli ktoś, kto się wykazał merytoryką, dzielnością, znaczy sprytem, dzielnością, walecznością i coraz bardziej wchodziło oczywiście w grę, czym bardziej awansował właśnie jakieś zdolności kognitywne. Po czym bardziej ktoś się zasłużył, no to tym wyższą rangę zdołał osiągnąć. Natomiast taka merytoryczne współzawodnictwo o hierarchię kończy się w chwili, w której nie trzeba już walczyć o nowe terytoria, a trzeba utrzymywać aparat administracyjny. I w takich sytuacjach już kończy się ta indywidualna inicjatywa, a zaczyna się cała patologia związana z biurokracją, czyli podkopywanie się, pilnowanie swoich stołków, które ogranicza inicjatywę, które ogranicza innowacje i tak dalej, i tak dalej. Wszystko znamy to ze współczesności jako tak zwaną na przykład między innymi patologię korporacyjną, taką, która po prostu uniemożliwia korporacji wydajne działanie. I tu jeden przykład ze współczesności. Już skończę taki monolog, bardzo przepraszam za to. Bodajże w firmie Enron była taka właściciel firmy, cholera, zapomniałem jego nazwiska, on ustanowił taką zasadę, że w każdym cyklu zatrudniania 10% najmniej wydajnych osób było zwalnianych. W związku z tym nastąpiła konkurencja, podkopywanie się nawzajem, ukrywanie swoich własnych projektów, bronienie ich po prostu przed innymi, przed kradzieżą, przed konkurencyjnymi pracownikami, że całkowicie i nieodwołalnie sparaliżowało to pracę całej firmy i po prostu zdolność innowacyjna, zdolność pracy grupowej, pracy zespołowej całkowicie upadła przez narzucenie kompletnie patologicznego systemu współpracy. Więc proszę zobaczyć, to jest jeden konkretny przykład właśnie tego Enronu. Natomiast proszę zobaczyć, jakby to się mogło przełożyć, gdy takich parametrów ulepszających, umożliwiających kooperację wewnątrz jakiegoś narodu, wewnątrz jakiejś społeczności obywateli imperium, jak można łatwo zniszczyć zdolność do kooperacji, tak zwanej ultrakooperacji, o której wielokrotnie mówiliśmy. Gdy taka zdolność zostanie zniszczona, gdy zdolność uczenia nowych pokoleń takiej kooperacji, czyli samodyscypliny, dzielenia się pomysłami, czy zrzekania się tych egoistycznych pobudek, egoistycznych aspiracji. Proszę zobaczyć, jak istotne jest to, żeby nowe pokolenia właśnie wyuczyły się tego, że trzeba pracować dla innych. Jak widzimy to na przykład w kulturze japońskiej, w której to jest właśnie podstawą w tym życiu społecznym małych wiosek gdzieś tam górskich, jak ważne właśnie w tradycyjnej kulturze japońskiej było to, że dana osoba wyrzekła się swoich własnych aspiracji, jeżeli zaczęła być egoistyczna, jeżeli nie robiła wszystkiego, żeby wesprzeć tą grupę w próbach przetrwania w niezwykle trudnym środowisku naturalnym, właśnie w jakichś wioskach górskich, której produkcja żywności była naprawdę z minimalnym marginesem zapewniającym przetrwanie. I proszę zobaczyć, jak zmieniła się wobec tego, jak wyewoluowała kultura japońska, która jest niesłychanie restrykcyjna wobec każdego, kto zachowuje się w sposób egoistyczny, czy też inny niż zgodny z interesem grupowym. Także wracając już teraz, podsumowując cały temat tej różnorodności i jedności. Otóż te dwie cechy w rozmaitych punktach historycznych, czyli w rozmaitych etapach jakby cyklu cywilizacyjnego, czy też cyklu dynastycznego, te cechy mogą być pozytywne albo negatywne, prawda? Czyli w tym początkowym cechu ta różnorodność uruchamia ewolucję kulturową, natomiast już w tym cyklu, kiedy jedność zostanie osiągnięta i wielkie państwo zostanie założone, to ta różnorodność zaczyna przeszkadzać, dlatego że jest siłą odśrodkową, sprawiającą, że ludzie nie potrafią zsynchronizować swoich wysiłków i podporządkować tych wysiłków dobru całego kolektywu, całego narodu, czy całego imperium. Także odnoszę, i teraz skończyłem, i teraz proszę, odnieśmy teraz te dwie kwestie, tą siłę i kontrsiłę do tej sytuacji z różnorodnością i jednolitością. bo państwo mono, jak to się, monoetniczne, takie jak jest na dzień dzisiejszy Polska, póki co jeszcze, jest rozpoznawane przez tych tak zwanych liberałów za bardzo złe, za rodzaj, za jakiś faszyzm, za jakąś zaściankowość, ksenofobię i rozmaite łatki są przypisywane ludziom, którzy są zwolennikami państw monoetnicznych. Natomiast kontrideologią do tej monoetniczności, czyli do wartości patriotycznych, czy miłości do ojczyzny właśnie, czy do dążenia do tego, żeby państwo było możliwie monoetniczne, czyli jednolite, czyli w bardziej naturalny, organiczny sposób zdolne do osiągania tej jedności celu, postrzegania tej jedności celu przez wszystkich obywateli, prawda? Ze względu na to, że ci obywatele są jednym etnosem. Proszę zobaczyć, jak bardzo w tym momencie ultrafaszystowskie może być określone państwo na I na Bliskim Wschodzie. Nie powiem jakie, bo nas wytkną zaraz, nie wiem kto, ale nie wiem kiedy, ale zaraz coś może się stać brzydkiego przez cenzorów wymyślonego. Proszę zobaczyć, prawda? Wobec jednego państwa, czyli dobra, powiem, wobec Izraela, nikt nie ośmieli się powiedzieć, że to jest państwo ultranacjonalistyczne, a to jest bardzo brzydkie, bo trzeba różnorodności, trzeba im dopakować na przykład Arabów, Murzynów i kogo tam jeszcze, tylko żeby zrobić ten ideał różnorodności. Wobec Izraela nikt tego nie powie, ale wobec Polski, czyli wobec innych krajów, jak najbardziej ta ideologia różnorodności etniczno-rasowej jest na pełnym rozmachu i proszę zobaczyć. To w związku z tym proszę mi powiedzieć, takie pytanie retoryczne oczywiście, dlaczego w jednym przypadku monoetniczność i jednolitość ideologiczno, powiedzmy, etniczna, czy jakakolwiek inna, czy religijna jest dobra, a w innym jest zła. Widzicie? I teraz na tym właśnie polega ta siła i kontrsiła. Te siły i kontrsiły są używane przez rozmaitych decydentów, czy to zakulisowych, czy to oficjalnie rządzących, do tego, żeby sterować parametrami siły rozmaitych społeczności, czyli dać jednym za pomocą różnorodności wsparcie, bo być może to wsparcie akurat w tym wypadku jest pozytywne, a innych doprowadzić na przykład do tego, że rządzą nimi jacyś totalitarni ekstremiści, czy jacyś fanatycy, na przykład wahabici w Arabii Saudyjskiej, którzy nie pozwalają na różnorodność i w związku z tym za pomocą tej jednolitości sami doprowadzają siebie, swoje własne państwo do tego, że nie ma tej siły innowacyjności, nie jest w stanie uruchomić tej ewolucji kulturowej, która w toku której wykształcają się lepsze, skuteczniejsze metody, sposoby zarządzania państwem. Skończyłem.
Tak, no to skoro się już dorwałem do mikrofonu, to postaram się to wykorzystać. Pierwsze, co mi się nasunęło, ale to już pan podsumował, że ta różnorodność czasami bywa dobra, czasami bywa zła, to zależy od etapu, w którym dana społeczność się znajduje. To jest jasne. Natomiast zastanawiam się, analizując to, co pan mówi, czy nie następuje pewna taka dosyć radykalna sprzeczność pomiędzy tym, że przynajmniej nominalnie zachodnie społeczeństwa są społeczeństwami demokratycznymi i w związku z tym, jak to w demokracji, każdy sobie może wymyśleć to, co mu tam w duszy gra i to jakby z natury nie sprzyja jedności, raczej tej, tu cudzysłów, różnorodności. I w związku z tym, czy przypadkowo nie jest tak, że społeczeństwa tak zwane demokratyczne, one są z góry skazane na wymarcie, to pierwsze. Na wymarcie takie, powiedzmy, polityczne oczywiście. To pierwsza sprawa. I jakby idąc za ciosem, pytanie o to, czy przypadkiem nie jest tak, że ktoś gdzieś postanowił w tej chwili przestawić wajchę i, no powiedzmy to krótko, zrezygnować z demokracji, bo to już głupie, stare i trzeba zrobić coś, żeby na powrót uruchomić jedność.
I to na tym właśnie to polega. Proszę zobaczyć, że siła kultury europejskiej, czy też mówię w kategoriach historycznych, wynikała z tego, że my, nośniki tej kultury, byliśmy zdolni do adaptowania rozmaitych rozwiązań powstałych w innych kulturach, czyli jak gdyby dozwalaliśmy do tego, żeby nasza kultura została modyfikowana przez te obce wzorce i nie przeszkadzało nam zachować to i cały ten proces nie przeszkadzał zachować nam naszej tożsamości. I nadal jesteśmy Europejczykami, prawda? Przyjmujemy jakieś na przykład jedzenie pomidorów, czy ziemniaków, czy pyrów, czy kartofli. Nie, tam kłóćcie się, ja tam mówię ziemniaki. na przykład przejmowanie jakichś obyczajów, typu na przykład puszczanie tych latarni w nocy, tylko już jest zabronione, nielegalne, bo to jest niebezpieczne i wywołuje pożary, ale to jest zwyczaj chiński, oczywiście noworoczny, ale my zaadoptowaliśmy to w czasie wesel, to było, prawda, puszczane i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę zobaczyć, nie, to są oczywiście jakieś drobne sprawy, ale są kwestie bardziej ingerujące w tożsamość, na przykład strój. Proszę zobaczyć, że my, Europejczycy, nasze stroje, czyli te garnitury, jakie mężczyźni noszą na co dzień, białe koszule i tak dalej, one są bardzo widocznym i rozpowszechnionym na całym świecie wzorcem ubioru, który jest skopiowany we wszystkich zakątkach świata i który jest uznawany za jakiś jak gdyby stygmat, jakiś symbol tego, że osoba kopiuje te wzorce europejskie uznawane za najskuteczniejsze do tego, żeby budować dobrą profesjonalną firmę, albo żeby w sposób należyty zbudować instytucje państwa tak, żeby to państwo było silne, zwarte i gotowe i dobrze sobie radzące gospodarczo i we wszystkich innych możliwych aspektach. I teraz uwaga, no, panie Marku to zrozumiał, dlatego że wielokrotnie rozmawialiśmy i pan Marek oczywiście czytał Siły psychohistorii jako pierwszy czytelnik, jeszcze zanim książka została opublikowana i to łatwo nam w tej chwili rozmawiać. I rzeczywiście to, co się dzieje na przykład w Unii Europejskiej, czyli próba stworzenia państwa federacyjnego, musi siłą rzeczy, zgodnie z tym wzorcem, tą prawidłowością siły i siły, musi prowadzić do tego, że wszelkie próby pojedynczych państw, takich jak Polski, przeciwstawiania się woli Komisji Europejskiej, czyli odrzucania praw, które mają być narzucone we wszystkich państwach tak, możliwie tak samo, to wszystko jest postrzegane jako coś, co uniemożliwia stworzenie silnej Europy, która byłaby w stanie konkurować jak równy z równy ze Stanami Zjednoczonymi czy z Chinami, które są wyjątkowo świetnie zintegrowane, które stanowią jeden monolit państwowy na dzień dzisiejszy, prawda? Więc wszystkie te procesy mają rozmaite parametry, które można je pchać w ten czy inny sposób, z rozmaitą siłą. Można je pchać po to, żeby dać Europie jako całości siłę, jako federacji państw, a nie Europie ojczyzn. To może dać, te różne parametry mogą dać siłę, albo mogą je doprowadzić do upadku. I teraz nie jesteśmy w stanie, bo na tym polegają właśnie tak zwane wojny hybrydowe, czy też wojny, te spiritual warfare, czyli wojny o duchowość, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę stwierdzić, jako zwykli ludzie, bez dostępu do danych, które z całą pewnością są tajne i niepublikowane, albo publikowane w taki sposób, że trudno się rozeznać, nie rozeznamy się, które z ideologii. Znaczy można to robić oczywiście, w wielu przypadkach da radę, na przykład ideologia deprawowania dzieci w tym sensie, że degenerowania ich systemu zarządzania, wyrzutu systemu motywacyjnego, czyli mówię fizjologicznie o kwestii dopaminy, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Więc coś takiego bardzo łatwo wyłapać. Ale proszę zobaczyć, że może na przykład w państwie być mogą nie istnieć instytucje prawne albo instytucje obyczajowe, które byłyby w stanie taki negatywny, destruktywny dla młodych ludzi wpływ w jakiś sposób zablokować albo wyrzucić, albo zabronić, no, zrobić coś, co by wspomogło wychowywanie dzieci w jakiejś innej skali wartości, czy też w innym pakiecie wartości. Także no, to jest jeden wielki mętlik. No i na tym polega wojna, że wojna jest chaosem. No, przetrwa to państwo, czy też to imperium, które w danej chwili historycznej, w danej fazie rozgrywki stworzy taki układ tych parametrów, albo sformatuje umysły swoich obywateli w taki sposób, że stanie się skuteczniejsze i przetrwa lepiej zintegrowane, albo lepiej zdolne do przetrwania dalszego przez kolejne pokolenia, a ci, którzy nie wykształcą albo zatracą zdolność przetrwania, po prostu zginą. No i na tym polega wojna.
Panie Piotrze, to ja z takim uporem, bo ja tak oczekuję czasami, żeby postawić kropkę nad i. Czy według pana projekt pod tytułem Demokracja w Europie jest projektem schyłkowym, wycofywanym w tej chwili i ma tę demokrację kulawą, niedoskonałą, ale jednak stwarzającą pewne pozory, czy on ma ten projekt zostać zastąpiony czymś innym, fajniejszym, a tworzącym jedność?
No obawiam się, że właśnie ta demokracja zostanie wyrugowana. I z prostej przyczyny zadziała ten sam mechanizm, o którym mówiliśmy już, o powstaniu Imperium Qin i wcześniejszym etapie tych wiecznych, tych trwających całe dekady, całe stulecia nawet wojen, które były tak naprawdę jednym wielkim procesem ewolucji kulturowej. Zobaczmy, co to jest demokracja w ogóle? Co rozumiemy przez demokrację? To rozumiemy, moim zdaniem, moje rozumienie tego terminu, to jest bardzo nieostre oczywiście, ale moje rozumienie jest następujące. To jest pewien system zarządzania władzą polityczną, czyli dyktowania tego, kto komu mówi, co robić i kiedy robić. I demokracja, to co nazywamy demokracją, jest rodzajem narzucenia pewnego sposobu funkcjonowania społeczności, w której budowane są między innymi rządy prawa, co jest najważniejsze, które są kwintesencją tego procesu, tego mentalnego stanu polegającego na budowaniu instytucji dobrowolnej przynależności. Mówiliśmy to o tym wielokrotnie przy okazji właśnie omawiania sił psychohistorii. Organizacje dobrowolnej przynależności to są takie, w których panują reguły współdziałania sprzyjające kooperacji i powstawaniu ultrakooperacji, czyli sprzęganiu się pod wspólnym celem olbrzymich społeczności znacznie większych niż jakieś tam 100-osobowe czy 200-osobowe plemię. I to jest zaletą demokracji, jest to, że wspiera ona istnienie organizacji, które mają, w którymi skupiają się ludzie sobie nawzajem obcy, których nie kieruje lojalność klanowa czy lojalność rodzinna. Mówię tutaj na przykład nepotyzmie, zajmowaniu stanowisk przez swoich jakichś tam ciotków, pociotków, kuzynów, braci, synów i tak dalej. To, co mamy zawsze miejsce, ma miejsce i jest uznawane jako patologia w cywilizacji zachodniej. Natomiast w miejsce tych klanowych struktur załatwianie sobie pracy albo załatwianie stołków w spółkach Skarbu Państwa, robimy się polityczni, panie Marku. Ale zamiast tego funkcjonują bezosobowe prawa oparte na merytokracji. I teraz siłą Europy zawsze było to, że wykształciliśmy te rządy prawa, rządy tej bezosobowej sprawiedliwości i bezosobowej merytokracji, które zresztą były ideałem w społeczeństwach konfucjańskich. Ideałem, ale nie praktykowanym. Oczywiście tutaj pocieszę ludzi, którzy sarkają, że u nas zawsze tak będzie i tak dalej. Wszędzie indziej też tak było. A nawet było znacznie gorzej niż u nas w Polsce i ogólnie u nas w Europie. Także proszę zobaczyć, co może dojść do tego. To jest sytuacja pełna paradoksów, już tak podsumowując na koniec. Możliwe, że zniszczenie demokracji, rozmontowanie rządów prawa, a to wielokrotnie widzimy to między innymi przez zastępowanie rządów prawa moralnością tych aktywistów, którzy tworzą tak zwane lynch moby, czyli takie tłumy, które linczują na przykład kogoś oskarżonego niesłusznie, na przykład o molestowanie kobiety albo o gwałta po 20 czy po 30 latach i bez żadnego procesu sądowego ta reputacja i kariera takiej osoby są zniszczone. Mieliśmy to przecież ten słynny projekt John'ego Deepa i tej Amber Heard, prawda? Świetnie udokumentowany i proszę zobaczyć, że znika nagle tam właśnie, znikają rządy prawa i znika system zaprowadzenia sprawiedliwości za pomocą bezstronnych sądów, zamiast tych sądów bezstronnych, które opierają się na dowodach, prawda, na relacjach świadków i tak dalej. Następuje rząd motłochu rozwścieczonego jakąś ideologią, właśnie ideologią tym girl power, który omawialiśmy w zeszłym tygodniu. I teraz to może służyć taka rozmontowanie demokracji, czyli pluralizmu, czyli tego, że istnieje wiele zdań, wiele opinii, wiele sposobów i pomysłów na kierowanie tym dużym państwem typu Unia Europejska. To może być spowodowane tym, że ktoś chce stworzyć silną Europę, ale może też być to może być akt wojny hybrydowej, czy też wojny tej o umysły, czy jak to nazwaliśmy wcześniej, the spiritual warfare. Może to być wrogi akt, czyli wrogi akt wojny, mówiąc precyzyjnie, który odbierze nam tą największą siłę naszej kultury, czyli zdolność posługiwania się merytokracją w budowaniu silnego społeczności, silnego imperium. Nie odgadniemy tego. Ale jedną rzecz jeszcze na koniec, zupełnie powiem z mojej strony na koniec, na pożegnanie, jest takie, bo pan spytał o to, czy ta wielorakość i różnorodność jest siłą albo czego jest efektem. Otóż jest jakieś świetne, naprawdę super powiedzenie, które brzmi mniej więcej tak. Cały liberalizm i wolność osobista jest efektem nadprodukcji ekonomicznej. To znaczy mamy do dyspozycji olbrzymie, niemalże darmowe zasoby energii pozyskiwanej z węglowodorów, z ropy i gazu. I gdyby nie ten absolutny, gdyby nie ta absolutna nadwyżka produktu energetyczna, musielibyśmy stworzyć taki system społeczny, taką kulturę i takie ideologie, które by nas pozbawiły tej wolności osobistej, dlatego że trzeba było więcej ludzi by musiało pracować w polu za pomocą pracy fizycznej, mniej byłoby możliwości na przykład jeżdżenia po całym świecie bez celu, a trzeba byłoby tę energię i paliwo używać do tego, żeby zasilać maszyny produkujące żywność, maszyny wytwarzające stal i tak dalej, i tak dalej. Także to z tym pytaniem ja bym słuchaczy pozostawił.
Powiedzmy, że to powiedzenie, że idzie nowe, nabiera dzięki tej naszej rozmowie może nie nowego, ale innego znaczenia, zupełnie innego. Dziękuję pięknie, panie Piotrze.
Ja też dziękuję.
No i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.